człowiek czuje się jak w takich 7-milowych butach i tak idzie po tym lesie, po tych drzewach, po tych polach.
Każdy lot jest też inny. Za każdym razem będzie mieć inne widoki, inaczej się chmury układają.
Były takie zapytania na przykład o lot z Olsztyna na Lazurowe Wybrzeże, najlepiej jeszcze dzisiaj wieczorem.
Życie w rytmie slow. Biznes w otoczeniu natury. Kultura swobodnie tworzona. Made in Warmia & Mazury. Podcast o regionie, w którym żyje się wolniej, więc uważniej. Nasz piękny region można zwiedzać i podziwiać z różnych perspektyw. Każdy amator żeglowania dobrze wie, że z wody krainę tę odkrywa się inaczej niż podążając szlakami pieszych czy rowerowych wycieczek. Z kolei rowerem czy pieszo dotrzemy do miejsc niedostępnych dla żaglówek czy samochodów. A jak zwiedza się Warmię i Mazury z lotu ptaka? Co rzuca się w oczy i wyróżnia nasz region? Czy podniebne podróże to rozrywka wyłącznie dla bogatych? Wątpliwości rozwiewają Grzegorz Leśny i Kacper Kapuściński, piloci, którzy na Warmii i Mazurach organizują loty widokowe i prowadzą szkolenia lotnicze. Warmia i Mazury z góry.
Ja zawsze przytaczam ten przykład takich majowych rzepaków, które zakwitły na świeżo. To się nie zdarza nigdzie chyba, żeby na takim zróżnicowanym krajobrazie pagórkowatym były te żółte rzepaki na tle soczystej zieleni majowej i błękitnego niebieskiego nieba.
Na pewno w naszym regionie charakterystyczne są jeziora. To w żadnym regionie Polski nie zdarza się, żeby na tak niewielkim kawałku, jakim jest województwo warmińsko-mazurskie, było tyle jezior. Jest sama nazwa kraina Tysiąca Jezior. No nie wzięła się znikąd. Jakby ktoś nas postawił w powietrzu, w jakimś punkcie tutaj w naszym regionie, to prawdopodobnie zorientowalibyśmy się, że jest to właśnie Warmia i Mazury. Bo gdybyśmy lecieli, nie wiem, nad Mazowszem, Wielkopolską, pola,
tak.
Nic ciekawego.
Oczywiście... Bardzo łatwo jest uczyć uczniów latać nawigacyjnie po Warmii i Mazurach, dlatego że nawiguje się po jeziorach, a z góry je dobrze widać. Kształtem one są rozerwane na mapie.
Każde jest inne, nie ma takiego samego jeziora.
Tak, tu ciężko się zgubić.
Wysokość robi różnicę.
Nie może być za wysoko, bo wtedy nie będzie widać szczegółów, ale nie może być za nisko, bo nie będzie widać zbyt dużo. 200-300 metrów to jest 1000-1500 stóp. Wyżej nie ma sensu robić lotu widokowego, bo on nie będzie widokowy wtedy już.
Tak samo jak lata się z uczniami tutaj po regionie. Za wysoko nie widać za dużo szczegółów, więc uczeń ma problem, żeby znaleźć poszczególne elementy, które są charakterystyczne w danym miejscu. Z kolei jak lecimy za nisko, widać za mało, do przodu, na boki, więc to też jest utrudnienie.
No jest jeszcze taki aspekt, że jak lecimy nisko, to lecimy szybko jednocześnie i wtedy odczucia są dużo większe. Trzeba się skupić na tym locie, żeby był bezpieczny, a wtedy nie można skupić się na widokach.
Więc to około 300 metrów, takie loty widokowe jak się odbywają, to jest chyba najlepsza wysokość do
podziwiania.
I do podziwiania. Świat wygląda jak taka mała makieta z tej perspektywy, bo jeszcze można dostrzec dużo szczegółów.
Ja najbardziej lubię pociągi na przykład, jak widzę z góry z powietrza, bo wtedy to wygląda jak makieta kolejowa Pico. Każdy miał jak był mały pewnie. A z kolei jak się leci nisko na takiej minimalnej, nie wiem, 150 metrów wysokości, która prawem lotniczym jest dozwolona, to wtedy człowiek czuje się jak w takich 7-milowych butach i tak idzie po tym lesie, po tych drzewach, po tych polach.
Lepiej wiosną czy jesienią?
Każda ma to coś tak naprawdę, bo zacznijmy od wiosny, no to po takiej jałowej zimie to przychodzi soczysta zieleń. Potem przychodzi maj, do tego kontrastują piękne żółte rzepaki. Potem przychodzi lato, no to ta zieleń jeszcze trochę majowa taka jest, ale już potem robi się sucho. Natomiast błękit wody, tafle wody się wszystko odbija w nich, chmury piękne, elipsowe, jakieś kumulusy takie, czy kumulonimbusy burzowe, które są spektaklem na niebie tak naprawdę wtedy. Potem przychodzi jesień, jakaś złota jesień piękna, słoneczna, wtedy to nabiera w ogóle wielu kolorów i barw, cała paleta wtedy jest. No potem chyba takim najmniej widokowym okresem to jest listopad, grudzień, kiedy już liście spadną, zieleni już nie ma, a jeszcze nie ma śniegu. I wtedy takie jałowe to wszystko. Ale potem przychodzi zima, kiedy jest biało, śnieżnie. Można podziwiać wszystko w bieli.
Każda pora roku jest specyficzna i ma swoje uroki. I myślę, że warto zobaczyć Warmię i Mazury o każdej porze roku z góry. W sezonie letnim, począwszy od kwietnia, załóżmy, do końca października, okazji na wykonanie takich lotów jest na pewno dużo więcej. Bo to wszystko zależy od pogody. Jesień, zima, tak jak mamy teraz w tym roku, nie rozpieszcza nas pogoda i okazji do latania jest dużo, dużo mniej. Dlatego większość ludzi decyduje się na takie loty widokowe, zapoznawcze właśnie w sezonie, gdzieś tam kwiecień, koniec października ewentualnie. To wszystko zależy też od roku.
Jeszcze bym zwrócił uwagę na kąt padania promieni słonecznych. To takie określenie fachowe, ale wiosną i jesienią wspaniałe takie zjawisko jest, jak się leci, to słońce nie szczytuje w zenicie prawie, że jak w lato, tylko jest dość nisko nawet w południe. i wtedy każdy pagórek na Warmii daje cień. Najlepiej, żeby słońce z tyłu było, bo wtedy wszystko pięknie widać przed nami.
Przepiękne zdjęcia wychodzą.
Każdy pagórek, każde drzewo, wszystko rzuca cień.
Loty na przykład na zachód słońca, tak? Możemy, jedni będą się z tego śmiać, że to takie romantyczne, ale z drugiej strony to też jest bardzo piękne. Ten cień, który właśnie powstaje podczas zachodzącego słońca, warto to zobaczyć w każdej perspektywie. Można zobaczyć Warmię i Mazury z dołu, z wody, z podwody, no i zobaczyć z góry. I wtedy mamy pełny obraz tego regionu. Właśnie to jest coś pięknego i to nie jest to samo, co na przykład lot nad Warszawą, no bo można sobie zrobić lot widokowy nad Warszawą. Fajnie, zobaczyć budynki, też jest ciekawie, ale to coś ma ten region.
Kraina w kilka kwadransów.
2 godziny, 2,5, tak żeby na spokojnie. Tam jest powrót na przykład od Gryzień do Suwałki z powrotem.
I zakrążyć tak? Po drodze jeszcze nad tak. Jakimiś obiektami ciekawymi.
Jeszcze może z jakimś lądowaniem po drodze na ciekawym lotnisku. Kikity na przykład. Albo...
Na obiad, na kawę.
Dokładnie.
Miejsce na lądowanie zawsze się znajdzie.
Myślę, że można powiedzieć, że około 40-50 takich miejsc.
No latając w każdym razie po Warmii i Mazurach, to tak przynajmniej ja czuję się bezpiecznie, bo gdyby coś się zadziało, to wiem, że praktycznie wszędzie mam jakieś lądowisko, żeby wylądować.
Loty widokowe.
Bardzo często ludzie dostają takie vouchery na takie loty w prezencie.
Na urodziny.
Na jakąś rocznicę. I sporo jest takich osób, albo na przykład czasami nieświadome, są przyprowadzane i dowiadują się o tym fakcie dopiero na lotnisku.
To najczęściej tak? Wieczory panieńskie i kawalerskie.
Czasami zdarzają się też oświadczyny na pokładach takich samolotów.
O, ja miałem taki na przykład. Kolega się oświadczał swojej aktualnej żonie już.
To ja miałem taki przypadek, że jednego dnia miałem 3 takie loty zaręczynowe. Jeden lot po drugim przypadkiem, tak dosłownie było umówione, że ludzie się oświadczali po prostu na pokładzie. Już było wiadomo, jak to ma wyglądać, ja już mogłem zaproponować tym pasażerom, zróbmy tak i tak, bo mam już doświadczenie, to 2 loty dzisiaj już były. Tak.
Dokąd po efekt wow?
Ja mam takie miejsce na północ od Olsztyna, jak meandry Łyny, w okolicy Sprędzowa, aż do Dobrego Miasta prawie, to się tam wije i ciągnie i te meandry Łyny są najpiękniejsze, najbardziej ciekawe takie, najbardziej charakterystyczne. Dla mnie to jest taka kwintesencja Warmii, zawsze ludziom mówię. Te meandry Łyny, tej warmińskiej rzeki naszej. A po drodze mija się las miejski, jezioro Ukiel też widać.
Olsztyn. Sam Olsztyn też tak. Fajnie zobaczyć z góry. Często jest tak, że pasażerowie nie mają sprecyzowanych planów. Wszystko zależy też od długości lotu. Można mieć lot 20-minutowy, 30-60-minutowy. To jest ogranicznik tak naprawdę, co możemy zobaczyć. Na przykład startując z Gryźlin, przy takim 20-minutowym locie lecimy najczęściej jezioro Pluszne, jezioro Łańskie, które są tak. Również pięknymi jeziorami. Tam panuje taki spokój, to jest jednak strefa ciszy na jeziorze, więc nie ma tam motorówek, jakichś dużych jachtów i tak dalej, jest natura. Możemy tą naturę podziwiać z góry, ewentualnie jakiś kajakarzy.
Machają.
Tak, często ludzie machają.
Bardzo często, tak.
Są na przykład osoby też, które chcą troszeczkę za stery potrzymać, popilotować. Nie ma problemu, jesteśmy instruktorami, możemy takim osobom dać popilotować. To robi bardzo duże wrażenie, że mogą potem powiedzieć, kurczę, no sterowałem, przez chwilę byłem pilotem. Są osoby, które chcą tylko popatrzeć. I tutaj myślę, że osoby starsze, które latają, to one cieszą się tą chwilą. Patrzą przez to okno i żyją tą chwilą tu i teraz. Osoby młodsze używają często telefonu, nagrywają w tym czasie i mimo wszystko patrzą na to, co dzieje się na zewnątrz przez monitor.
Czy zawsze z zapartym tchem?
To znowu bardzo różnie, bo bywa, że emocji nie ma żadnych. Zdarzały się takie przypadki, że cały lot był sfotografowany i nagrany i rzucony na Insta, ale emocji nie było wykazywanych żadnych. Natomiast są takie przypadki, że ludzie się zachwycają od samego początku, fascynują tym wszystkim.
Czasami nawet w powietrzu zapada decyzja o tym, żeby na przykład przedłużyć lot.
Tak.
Polećmy dalej, chciałbym dłużej, super. I to przekrój wiekowy osób jest różny. Ja latałem z osobami, które mają 90 parę lat i były zachwycone, im tak. Się bardzo podobało. I latamy też z osobami, które mają 5-6 lat.
Tak. Z dziećmi.
Dziećmi. Tak. Tak mieliśmy naprawdę. Taki przypadek ostatnio, że dziewczynka wysiada zapłakana z samolotu i rodzice myśleli, że się może bała. Ona nie chciała wyjść. Po prostu. Nie chciała wyjść. I ona płacze, bo musi już wyjść z samolotu.
Bardzo często ludzie chcą polecieć na swój dom, żeby zobaczyć, gdzie mieszkają, zobaczyć swój dom z góry. Nawet jak mieszkają w bloku. Wszyscy mówią zgodnie, że dopiero jak polecieli i zobaczyli miejsce, w którym mieszkają z góry, z powietrza, to uświadomili sobie, gdzie mieszkają. Bo z dołu tych wszystkich jezior, lasów nie widać, które nas otaczają, a z góry to pięknie jest widoczne. Są turyści, którzy przyjeżdżają na weekend do Olsztyna i chcą zobaczyć, co ich otacza tak naprawdę, dokąd przyjechali.
Kto na pilota?
Różni. Wszyscy. Pełen przekrój tak naprawdę. Można zacząć od najmłodszych adeptów, tak jak Kacper, jako nastolatek, który zdobył licencję pilota, zanim jeszcze miał prawo jazdy, którzy mają w planie od samego początku pójść drogą do pilota zawodowego i chcą latać komercyjnie. Z drugiej strony mamy ludzi starszych, którzy chcą spełnić swoje marzenia z dzieciństwa, bo teraz ich dopiero na przykład na to stać. Są ludzie, którzy prowadzą swoje biznesy i może nie stać ich na latanie prywatnymi odrzutowcami, ale chcą po prostu wykorzystywać samolot mały, niewielki, ultralekki do przemieszczenia się biznesowego. Bardzo różnie, a niektórzy są tacy, którzy robią licencję, a potem wynajmują samolot sporadycznie, ale też robią to regularnie, latają sobie.
Co z pilotkami?
Zdarzają się, zdecydowanie, ale jest rzeczywiście więcej mężczyzn.
Dużo więcej.
Statystycznie dużo więcej, tak. Są sporadyczne przypadki, że dziewczyny się szkolą. Mamy uczennicę jedną na chwilę obecną.
Chyba bardziej wiek gra rolę. Młodszym osobom jest dużo, dużo łatwiej.
Kwestia percepcji. W młodszym wieku ona jest na innym poziomie niż w starszym. Jak Kacpra szkoliliśmy, to tak naprawdę lata jak ptak. Raz wystarczy pokazać i drugi raz już nie trzeba poprawiać praktycznie. Wszystko za pierwszym razem tacy młodzi ludzie chłoną i to najmniej roboty z nimi jest.
Trzeba szybko decyzję podejmować, tak. Na pewno. W samolocie się dzieje. Nie zatrzymamy jak samochodu na poboczu, jak coś się będzie działo, tylko musimy podejmować bardzo szybko dużo, czasami trudnych decyzji.
Super się szkoli motocyklistów na przykład, nie? Bo oni są precyzyjni, jeżdżą tymi ścigaczami. Mieliśmy ucznia teraz, no on akurat nie jest też najstarszy, ale też nie jest najmłodszy, ale jest to motocyklista z jakimś tam dużym doświadczeniem, dobrych parę lat jeździ już. I bardzo łatwo się go wyszkoliło, dlatego że to jest gość bardzo techniczny.
Precyzyjny,
tak. On to czuje po prostu, czuje te wektory. Kiedyś Hołowczyca czytałem gdzieś wywiad z nim i on mówił, że jak pływa motorówką, to tak jakby jeździł samochodem, on czuje każdy wektor tej łodzi. Tak samo z motocyklistami w samolocie.
Sokoli wzrok i plomby.
Teraz można nosić okulary. Można nosić soczewki.
I to jest mit, że nie można mieć plomb w zębach, bo można mieć i można przejść badania lotniczo-lekarskie. Jestem na to przykładem.
Także w dzisiejszych czasach osoba, która
jest przeciętnie zdrowa i sprawna,
może zostać pilotem. Pierwszy krok to badania lotniczo-lekarskie.
Warto je zrobić na początku, żeby się upewnić, że można iść dalej.
Dokładnie. Następnym krokiem jest zrobienie licencji turystycznej, czyli PPLA.
I tego nie przeskoczymy, to jest pierwszy krok, który jest furtką do dalszego szkolenia tak naprawdę. Ona trwa 45 godzin programowo, czasu szkolenia w powietrzu. Oczywiście szkolenie teoretyczne odpowiednie wcześniej. Zakończa się egzaminem i mamy licencję pilota turystycznego w ręku. Możemy budować nalot, wynajmować sobie samolot, latać tam gdzie chcemy. Samolotem małym, lekkim, ale certyfikowanym. Jeżeli zdobędziemy określony już nalot, możemy rozpocząć szkolenie do licencji zawodowej CPLA. Jest do tego oddzielne szkolenie teoretyczne.
W momencie, kiedy ukończymy szkolenie do licencji zawodowej, już możemy wykonywać to zarobkowo. Jeżeli będziemy robić to poprzez studia, ten okres nam się troszeczkę wydłuża. No, studia z magisterką trwają około 5 lat. Jeżeli chcielibyśmy robić to prywatnie, można to zrobić 2 lata. Jeśli mamy środki finansowe na to i mamy czas, jesteśmy dyspozycyjni, ja myślę, że takie 3-4 lata to tak na spokojnie, bez zbędnego pośpiechu.
Żeby sprawiało to przyjemność przy okazji też.
Dokładnie. A teraz jeżeli mówimy o lataniu rekreacyjnym, to najlepszą opcją do latania rekreacyjnego jest świadectwo kwalifikacji pilota tak zwanych samolotów ultralekkich. Dwuosobowe samoloty, które są też bardzo dobrze wyposażone w autopiloty, w te systemy spadochronowe, które nas tutaj zabezpieczają w razie jakiejś awarii. Już tak naprawdę po skończeniu takiego kursu możemy sobie latać. Możemy wynajmować samolot, możemy sobie kupić samolot. Tak naprawdę jak samochód, idziemy do salonu, do dealera na przykład. Można sobie skonfigurować jak samochód, wybrać kolor, wyposażenie i najczęściej około roku jest czasu oczekiwania odebrać taki samolot.
Można kupić używany. Od ręki.
Można też wynajmować, bo możemy wypożyczyć samolot na cały dzień, może sobie tam postać. Opłata nie jest pobierana, jak samolot nie leci. No jest wiele możliwości spędzenia czasu, a przy okazji piękne widoki. Żeby nie jeździć samochodem, nie stać w korkach. Więc to jest coś, co pomaga w przemieszczaniu i tak naprawdę pozwala zaoszczędzić bardzo dużo czasu, bo możemy jednego dnia polecieć z Olsztyna do Wrocławia, odbyć spotkanie i wrócić być na obiad w domu. Nawet my dzisiaj tutaj siedzimy. Jesteśmy w Olsztynie, nagrywamy podcast. Jeszcze dzisiaj rano byłem w Bukareszcie, jadłem śniadanie. Zdążyłem wylądować w Warszawie i przyjechać tutaj samochodem, a mamy godzinę 15.
Jak lotnictwo kształtuje charakter?
Bardziej człowiek jest otwarty na relacje, na poznawanie nowego.
Samo lotnictwo, szkolenie lotnicze kształtuje też charaktery. Dobrze jest, jak instruktor jest nie tylko instruktorem latania, nie tylko uczy latać, ale jest też przy okazji takim trochę pedagogiem
dużo też trzeba rozmawiać, stłamsić pewne zachowania, powiedzieć, że one nie są dobre, przynajmniej tutaj w lotnictwie.
Szkolenie lotnicze uczy dyscypliny jednak i takiego rygoru trochę życiowego. Jeżeli ktoś jest taki może jeszcze trochę roztrzepany, powiedzmy gdzieś tam, to on się albo nauczy tego i będzie latał, a przy okazji się nauczy tego rygoru i dyscypliny, będzie bardziej poukładanym człowiekiem, przez co właśnie nabędzie nowych umiejętności i zdolności takich podejmowania decyzji odpowiednich, czyli decyzyjności, no albo nie i wtedy to szkolenie będzie gorzej szło na przykład.
Z głową w chmurach.
Trochę przenoszę się do innego świata, tak bym to nazwał. W ogóle wszystko to, co przed chwilą tam na ziemi było, zostaje na bok do czasu, aż wrócę.
Tak jest, tam tych problemów nie ma przyziemnych po prostu. Tam jest lot, samolot i myśli się tylko o tym. I to jest podświadome takie, że świat wygląda zupełnie inaczej wtedy.
Takie, jest mały.
Tak, jest tak postrzeganie tego świata jest zupełnie inne, bo jak globalna wioska, rzeczywiście, on jest mały. Dzisiaj jestem tu, jutro tam.
Świat się bardzo kurczy latając.
Ale jednocześnie bardzo chętnie zawsze wracamy do domu, przynajmniej ja tak mam, że jednak sporo czasu jako pilot zawodowy spędza się w hotelach gdzieś poza domem. Już brakuje tego domu, takiego pochodzenia w kapciach u siebie. A do tego Warmia i Mazury są na tyle atrakcyjne i piękne, szczególnie latem i wiosną. Jest tyle aktywności na świeżym powietrzu, tak piękne krajobrazy i okolice, że chce się tu wracać, że Seszele okazują się piękne, ale w zimie na przykład, a w lato wcale niekoniecznie trzeba tam lecieć, tylko człowiek woli zostać u siebie.
Podoba Ci się ten podcast? Zasubskrybuj nasz kanał na Spotify i YouTube oraz wspieraj nas na platformie Patronite. Globalna wioska, czyli nasi są wszędzie.
Rok temu była taka sytuacja, że wylądowaliśmy samolotem na lotnisku w Kilimandżaro w Tanzanii, u stóp szczytu Kilimandżaro tak naprawdę. Podszedł do nas pilot, zapytał, czy my z Polski, bo zauważył polską rejestrację na ogonie. No tak, no i od słowa do słowa okazało się, że człowiek, który był w pieniężnie w seminarium katolickim i wyjechał na misję do Tanzanii, jako ksiądz jeszcze wtedy, jako misjonarz, a w międzyczasie będąc tutaj w seminarium w pieniężnie, latał na szybowcach na dajtkach w aeroklubie, wyszkolił się, no i to latanie gdzieś mu cały czas w głowie siedziało. Będąc w Tanzanii też chciał latać, latał na początku z księdzem, szczepił dzieci po różnych dżunglach i dzikich lotniskach, rejonach Afryki. Potem zrobił uprawnienia i założył w Tanzanii, on się śmieje, taki tanzański LPR, czyli taką karetkę latającą tak naprawdę. Wyciąga chorych ludzi z buszu pokąszonych przez węże. I to jest Polak, który tu latał na Warmii i lata teraz w Tanzanii pod Kilimandżaro.
Nietypowe zachcianki.
Były takie zapytania na przykład o lot z Olsztyna na Lazurowe Wybrzeże z dnia na dzień, najlepiej jeszcze dzisiaj wieczorem. Czy jest taka możliwość, jak długo będziemy lecieli?
Tak, to zależy. Od dyspozycyjności pilota, od dostępności statku powietrznego
od
i od kosztów, tak? No bo nie oszukujmy się, jeżeli mamy nieograniczony budżet, to jesteśmy w stanie załatwić wszystko.
Olsztyn, Mazury? Bądź czujny.
Jak powstało lotnisko w Szymanach, huczna nazwa Olsztyn, Mazury, siedzieliśmy na przykład na lotnisku na dajtkach i widzimy, podjeżdża samochód. Ludzie wyciągają walizki i idą i pytają się, gdzie jest terminal, skąd odlatuje tutaj samolot do Londynu. Nazwa jest trochę myląca, tam mamy Olsztyn Dajtki, tutaj mamy Olsztyn Mazury. Ludzie wpisując na przykład w nawigacji lotnisko Olsztyn, na przykład wyskoczyły im akurat Dajtki. I było kilka takich przypadków, że ludzie przyjeżdżali z walizkami, a potem się okazywało, że lotnisko jest 70 km dalej i na gwałt szybko trzeba było pędzić.
Dobra zabawa.
Są na przykład firmy, które chcą zorganizować coś dla swoich pracowników. I robimy na przykład dwie takie, nazwałbym może, gry lotnicze. To znaczy jedna polega na tym, że osoba leci z instruktorem i ma zdjęcia pewnych obiektów, które ma odnaleźć podczas lotu i kto więcej tych obiektów znajdzie, potem dostaje jakąś nagrodę. A druga to jest taka łączona. Osoby biorące w nich udział nie wiedzą w ogóle, co będą robić i gdzie się będą przemieszczać. I na przykład na początku płyną kajakiem, mają wyznaczone jakieś miejsce, dopłynąć tam, płyną na kilka kajaków, dopływają do jakiegoś miejsca, tam czekają na nich rowery. Siadają na rowery, dostają mapę, jadą w określone miejsce, dojeżdżają na przykład na lotnisko. A tam czekają samoloty z pilotami i nagle wsiadają do samolotu i nie wiedzą, gdzie lecą. Są przewożeni na przykład z jednego lotniska na drugie, a tam już na przykład mają biec i kończą restaurację. Przykładowo, tam już jest integracja całego zespołu. Tak naprawdę tutaj ogranicza nas wyobraźnia.
Możemy zaoferować różne formy latania, latanie samolotem, możemy balonem na przykład przewieźć grupę osób, zorganizować to lub śmigłowcem. Właśnie więcej miejsc jest dostępnych do lądowania wtedy. Niekoniecznie musimy kończyć zabawę na lotnisku.
Czy latanie może się znudzić?
Nie, nigdy nie spowszednieje. Ciekawy aspekt poruszyłaś. W locie jeszcze jak latałem, moja pierwsza praca w dużym lotnictwie, to pamiętam jeden lot wykonywałem z takim kapitanem, który był tuż przed emeryturą, mieszkał w górach na co dzień, w Tatrach. I byliśmy już na prostej do lądowania na Okęciu i on tak, taki romantyk trochę, podnosił rękę, pokazywał, zobacz, 40 lat to robię, jeszcze mi się nie znudziło.
Dokładnie, każdy lot jest też inny. Za każdym razem będzie mieć inne widoki, inaczej się chmury układają, no mamy inną porę roku. Każdy lot jest ciekawy, nie ma drugiego takiego samego lotu. Więc to się nie nudzi. Nie można tego pracą nazwać. 99% osób, które latają, to są po prostu pasjonaci. Oczywiście, to jest zawód, w którym też można zarobić dobre pieniądze, ale jednak gdyby się tego nie lubiło, a nawet bym powiedział nie kochało, to ciężko by było przejść te wszystkie etapy, które trzeba przejść, żeby zostać na przykład pilotem zawodowym. Ja nie idę do pracy, tylko idę sobie polatać. O tak bym powiedział.
Z Grzegorzem Leśnym i Kacprem Kapuścińskim, pilotami, którzy na Warmii i Mazurach organizują loty widokowe i prowadzą szkolenia lotnicze, rozmawiała Wiola Zalewska. Ten podcast powstaje dzięki Wam, pasjonatom Warmii i Mazur, którzy wspierają nas na Patronite. Dla Was odkrywamy mniej znane oblicza regionu. Ratujemy od zapomnienia legendy i tradycje. Rozmawiamy z ciekawymi postaciami o ich pasjach i krainie, którą pokochali. Wspólnie tworzymy podcast Made in Warmia and Mazury.